Drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie, z ojcem przeorem, administratorem, wielebne siostry zakonne, drodzy rycerze Jana Pawła II, drodzy siostry i bracia. Całe dzieje ludzkości to historia wierności ludzi wobec Boga lub odrzucenie miłości, jaką Najwyższy ma wobec człowieka. Tak było u samych początków. Tak było w raju, kiedy pierwsi rodzice cieszyli się przyjaźnią z Bogiem, obwarowaną wszakże jednym warunkiem, którego symbolem był zakazany owoc. Ale w pewnym momencie pierwsi rodzice odwrócili się od Boga. Sami chcieli decydować o tym, co dobre i co złe. I tak zaczęła się dramatyczna historia ludzkości, bo każdy człowiek od tamtego czasu nosi w sobie konieczność przemijania i śmierci. Ta historia także związania się z Bogiem poprzez wierność Jego przykazaniom zaczynała się wtedy, kiedy Bóg powołał do istnienia swój naród, naród wybrany, znajdujący się dotąd pod uciskiem w niewoli Egipcjan. Wyprowadził ich silną ręką z tej niewoli. Przeprowadził przez Morze Czerwone i odtąd nakazał czcić ten dzień wyzwolenia. Pamiętać o tym dniu, gdy zaświtała wolność. Taki był rozkaz, taki był nakaz Boży, przekazany ludowi przez Mojżesza, o czym czytamy w Księdze Wyjścia. O tym dniu będziesz opowiadał swojemu synowi. Dzieje się tak ze względu na to, co uczynił Pan dla mnie, dla ludu izraelskiego w czasie wyjścia z Egiptu. Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i przypomnieniem między oczami, aby prawo Pana było w ustach twoich, gdyż ręką potężną wywiódł cię Pan z Egiptu. I będziesz zachowywał to postanowienie w oznaczonym czasie, rok w rok. I stąd święta Paschy, tak głęboko wpisane w tradycję Izraela. I stąd także przyjęcie tego nakazu Bożego w sposób dosłowny. Żydzi podczas swoich modlitw mieli odtąd codziennych, mieli odtąd w oznaczonej porze obwiązywać swoje ramię rzemieniem, a między oczy zakładać filakterię, czyli dwa pudełka, a w nich zapisane cztery fragmenty prawa Bożego, cztery tomy, cztery przykazania Tory. I właśnie w takim momencie, tak przygotowani do modlitwy, odmawiać dla nich święte słowa Szema Izrael. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem. Panem jedynym będziesz miłował Pana Boga twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swoich sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja dziś nakazuję tobie. Wpoi się twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu, przywiążesz je do Twojej ręki jako znak. Niech one Ci będą ozdobą przed oczami, wypisz je na odrzwiach swojego domu i na Twoich bramach. I echem właśnie takiego głębokiego związania się z Bożym prawem, leżącym na sercu, między oczami synów Izraela, także na odrzwiach ich domów, były słowa, któreśmy dzisiaj słyszeli, fragment Księgi Powtórzonego Prawa. Nauczyłem was praw i nakazów, mówi Bóg. Bóg mój, abyście je wypełniali w ziemi, do której idziecie, by objąć ją w posiadanie. Strzeżcie tych praw i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą: z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. Mądry i rozumny naród, bo ma takie prawo od samego Boga pochodzące. Mądry i rozumny naród, bo chce tym prawem żyć i według niego kształtować swoje całe życie. I nie dziwmy się też, drodzy siostry i bracia, że Pan Jezus w kazaniu na górze, w takim programowym niejako przemówieniu streszczającym całość jego nauczania, mówił: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawa albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Wypełnić przez przestrzeganie prawa Bożego w sposób prawdziwie doskonały. Więcej jeszcze, wynieść to prawo do najwyższego poziomu, do poziomu dwóch przykazań miłości. Bo już tu nie chodziło Panu Jezusowi o to, żeby tylko i wyłącznie przestrzegać samo prawo. Chodzi o to, żeby to prawo było tak przyjmowane i tak urzeczywistniane przez wyznawców Pana Jezusa, żeby przestrzeganie tego prawa było wyrazem miłości do Boga, którego kochać trzeba całym sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą, i miłości do drugiego człowieka, którego trzeba kochać jak siebie samego. Najbardziej dramatycznym wymiarem tej miłości do Boga, tego posłuszeństwa Jego woli, była modlitwa w Ogrójcu. Modlitwa pośród wielkiego cierpienia osobistego. Święty Łukasz pisze: pogrążony w udręce, Jezus modlił się jeszcze usilniej, a Jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. I w takim stanie ducha, w takim lęku, w takiej trwodze przed tym, co ma Go spotkać za chwilę, Pan Jezus, i to przekazuje nam święty Mateusz, mówi: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty. I za chwilę te słowa, jeszcze bardziej dramatycznie brzmiące: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Uczniowie Chrystusa to ci, którzy odczytują wolę Ojca i stawiają je ponad wszystko, także ponad wszelkie prawa wielkich tego świata. I przykładem takiej postawy chrześcijańskiej jest patron dzisiejszego kościoła stacyjnego w Rzymie, święty papież Sykstus II. Był papieżem bardzo krótko, w tamtym okresie wielkich prześladowań kościoła, niecały rok, od 30 sierpnia 257 do 6 sierpnia 258 roku. Z pochodzenia był Grekiem, na co wskazuje jego imię, które trzeba by wymawiać dokładniej jako Ksystus. Starał się podczas swojego krótkiego pontyfikatu odbudować więzi z biskupami i w Afryce Północnej, i w Azji Mniejszej. A poniósł śmierć za cesarza Waleriana I. Cesarz ten wydał dwa dekrety. Pierwszy dekret zakazywał chrześcijanom wszelkich czynności kultu, wszelkich czynności liturgicznych, wszelkiego gromadzenia się. A drugi dekret nakazywał nakładać wysokie kary na wyznawców Chrystusa należących do dworu cesarza. Ale dla Chrystusa ważniejsze było posłuszeństwo Bogu i to wielkie pragnienie, by samemu Bogu oddawać cześć. I dlatego gromadził się wraz z garstką chrześcijan w katakumbach świętego Kaliksta. I tam został aresztowany na początku sierpnia 258 roku podczas odprawiania mszy świętej. Tam został aresztowany wraz z czterema diakonami i umęczony 6 sierpnia 258 roku. 4 dni później okrutną mękę poniósł jego archidiakon Wawrzyniec, który zachował wierność Chrystusowi aż do końca. Pozostał dla Kościoła ten męczennik Sykstus II wspaniałym przykładem i natchnieniem, że ponad wszystko trzeba stawiać Pana Boga i Jego prawo, i miłość do Niego, i wierność, nawet jeśli to nie spodobało się cesarzowi Walerianowi, nawet jeśli to nie podoba się innym wielkim tego świata. I stąd w pierwotnym kościele papież Sykstus II cieszył się szczególną czcią. Wracamy myślą do tej wspaniałej postaci początków Kościoła Rzymskiego i odnosimy je do czasów współczesnych. 30 lat temu święty Jan Paweł II Wielki odbywał swoją czwartą pielgrzymkę do ojczyzny. Ale była to jednocześnie jego pierwsza pielgrzymka po przemianach 89 roku. Polska stała się areną szczególnej dyskusji. Na jakich fundamentach budować na nowo demokrację? I właśnie wtedy pojawiło się słynne, niekiedy i dzisiaj jeszcze powtarzane w niektórych środowiskach hasło "Rób ta, co chce ta". I przekonanie, że demokracja polega na tym, żeby czynić, co się po prostu chce i każdy ma do tego prawo. Jan Paweł II, zdając sobie sprawę z tego fermentu, z tej bardzo niebezpiecznej ideologii kryjącej się za tym hasłem, odbył pielgrzymkę ówczesną według zasad dekalogu. Każda kolejna stacja jego pielgrzymki była poświęcona rozważaniom kolejnych przykazań Bożych. W Koszalinie, gdzie zaczynał swoje pielgrzymowanie, 1 czerwca 1991 roku rozważał pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I mówił między innymi: to pierwsze słowo dekalogu, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, pierwsze przykazanie, od którego zależą wszystkie dalsze przykazania. Całe prawo Boże, wypisane niegdyś na kamiennych tablicach, a równocześnie wypisane w odwiecznych sercach ludzkich. Także i ci, którzy co nie znają dekalogu, znają jego istotną treść. Bóg głosi prawo moralne nie tylko słowami przymierza, starego przymierza z góry Synaj i Chrystusowej Ewangelii. Głosi je samą wewnętrzną prawdą tego rozumnego stworzenia, jakim jest człowiek, bo w każdym z nas jest to wezwanie, by czynić dobro. I każdy człowiek, właśnie dlatego, że jest człowiekiem, ma w sobie sumienie, które mu mówi, jak ma żyć, jak ma postępować. To Boże prawo, mówił dalej papież, jest dane człowiekowi i dane równocześnie dla człowieka, dla jego dobra. Czyż nie jest tak? Czyż nie dla człowieka jest każdy z tych przykazań z góry Synaj: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę. Chrystus ogarnia to wszystko jednym przykazaniem miłości, które jest dwoiste. Będziesz miłował Pana Boga swego ponad wszystko, będziesz miłował człowieka, bliźniego twego, jak siebie samego. W ten sposób dekalog, dziedzictwo starego przymierza Boga z Izraelem, został potwierdzony w Ewangelii jako moralny fundament przymierza nowego we krwi Chrystusa. Ten moralny fundament jest od Boga, zakorzenia się w jego stwórczej, ojcowskiej mądrości i opatrzności. Równocześnie ten moralny fundament przymierza z Bogiem jest dla człowieka, dla jego dobra, prawdziwego dobra. Jeśli człowiek burzy ten fundament, szkodzi sobie, burzy ład życia i współżycia ludzkiego w każdym wymiarze, zaczynając od tej wspólnoty najmniejszej, jaką jest rodzina, i idąc poprzez naród, aż do tej ogólnoludzkiej społeczności, na którą składają się miliardy istnień ludzkich. I dalej kolejne, jakże ważne słowa Jana Pawła II, które ciągle są aktualne, a może nawet bardziej aktualne dzisiaj niż 30 lat temu. Drodzy bracia i siostry, skarb wiary to skarb, który przechowujemy w naczyniach glinianych. Czasy, w których żyjemy, ludzkość współczesna, europejska cywilizacja i postęp mają już za sobą owo szukanie Boga po omacku, które jednak było szukaniem i do niego jakoś prowadziło. Wszyscy odziedziczyli ten skarb. W Chrystusie otrzymali więcej niż dekalog. Któż jednak bardziej niż Chrystus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, potwierdza moc tamtego pierwszego słowa dekalogu: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Tylko też w mocy tego pierwszego przykazania można myśleć o prawdziwym humanizmie. Stworzenie bez stworzyciela zanika, głosi Sobór w konstytucji duszpasterskiej o kościele Gaudium et Spes. Bez Boga pozostają ruiny ludzkiej moralności. Każde prawdziwe dobro dla człowieka, a to jest sam rdzeń moralności, mówił Ojciec Święty, jest tylko wówczas możliwe, kiedy czuwa nad nim ten jeden, który sam jest dobry, jak kiedyś powiedział Chrystus do młodzieńca. Bez Boga nie ma prawdziwego humanizmu. Bez Boga pozostają ruiny ludzkiej moralności. A niedawno słyszeliśmy w przestrzeni publicznej naszej ojczyzny próby tworzenia właśnie takiej moralności bez Boga, całkowicie świeckiej, nawiązujące do chrześcijańskich sakramentów, a z drugiej strony radykalnie odcinających się od Boga jako Stwórcy, jako tego, który nas umiłował, jako tego, który jest bogaty w miłosierdzie. Słysząc to, przypominały mi się programy, które pamiętam i słyszałem jako dziecko z lat 50. i 60. I dlatego tak konieczny powrót do prawdziwego, autentycznego humanizmu, którego fundamentem jest Bóg. To dlatego też tak ważną rzeczą jest nasza modlitwa o wiarę, o silną wiarę i związanie się z Bogiem, bo ta wiara jest skarbem przechowywanym w glinianym naczyniu. Tak jak gliniane naczynie łatwo potłuc, tak łatwo także przez nieroztropne, niekiedy aroganckie działanie wobec Boga stracić z Nim łączność, odwrócić się od Jego miłości. Jakże wielką rzeczą jest nieustanne powracanie do naszego wszczepienia się w Chrystusa, w Jego śmierci i zmartwychwstanie, jakie miało miejsce w chwili przyjęcia przez każdą i przez każdego z nas Chrztu Świętego. Jakże konieczna jest nasza modlitwa za innych, za tych, którzy odchodzą, którzy chcą porzucać Kościół, którzy chcą żyć bez Boga na własną rękę. W świetle tego, co mówił Jan Paweł II Wielki, takie postawy prowadzą do ruiny siebie i całych wspólnot. A Kościół założony przez Jezusa Chrystusa mocą Jego śmierci i zmartwychwstania jest ciągle tą żywą wspólnotą, która z jednej strony woła za apostołami: Panie, przymnóż nam wiary. A z drugiej strony chce trwać przy tych najważniejszych przykazaniach miłości Boga i bliźniego. Amen.